dzisiaj lekcja nie będzie z posła Izajasza?
Chociaż będzie zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Myślę, że trzeba czasami też podzielić się czymś innym troszeczkę, innymi refleksjami i w zasadzie też nie będzie na temat Izraela. Bardzo często się dzielę z Batelta. Zaczerpnięta będzie z proroctwa Micheasza, ale to będzie tylko mottem tego rozważania. Mamy taki czas w tej chwili, że mamy dużo sposobności społeczności braterskiej. Mamy bardzo dużo możliwości korzystania z manny, z chleba, Słowa Bożego. Wiele konwencji było. Tarnów, Andrychów wcześniej jeszcze, Kraków, Budziarze. Miło nam jest. Bardzo nam jest miło i sympatycznie być razem z braćmi, razem się cieszyć i razem zaglądać do Słowa Bożego. Słuchać pieśni, śpiewać razem. Czytać Pismo Święte, bo zbieramy się po to, żeby w jakiś sposób wielbić i chwalić Pana. I słuchając, czytając, śpiewając, zastanawiamy się czasami, co Pan jeszcze chce od nas. Niewątpliwie jest Mu miłym, jeżeli spotykamy się razem i Go wielbimy, chwalimy. Jest to przyjemne dla Pana i także przyjemne dla nas. Gdy w naszym życiu zastanawiamy się, cóż Pan chce, abyśmy czynili, abyśmy robili? Możemy odpowiedzieć, że chce, żebyśmy na konwencję jeździli? No, po części chyba tak. Chce, żebyśmy śpiewali, żebyśmy się modlili. Prorok Michał precyzyjnie zdefiniował, co Pan chce od swojego ludu, bo pewnie byli w rozterce troszkę. I zreasumował to zwięźle i konkretnie. Co Pan chce od swojego ludu? Jest to w rozdziale 6, werset 8. Pan chce, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. Trzy rzeczy, trzy aspekty. Nowy przekład podaje, abyś wypełniał prawo. Abyś okazywał bratnią miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Trzy rzeczy. Na pierwszym miejscu, abyś czynił sąd. Proste to jest, czy nie? Wszystko zależne. Zależne, jak na ten sąd popatrzeć. Trzy elementy, trzy zasady, trzy filary, trzy podstawy, bo trzy to jest pewność, to jest pełnia wymiaru, wszystkie wymiary. Jak spełnimy te trzy, będziemy błogosławieni. Co mamy czynić, aby wypełniać prawo, aby czynić sąd? Po pierwsze, wypełniać wszelkie zasady, wszelkie prawa. Także prawa świeckie, które są. Bo co cesarskie należy się cesarzowi, jeżeli są prawa w społeczności, w kraju, w mieście, ustawy, należy się tym prawom podporządkować. Niektóre dla nas są niewygodne. Niektórych czasami nie rozumiemy. Niektóre wprost uważamy, że są złe. Ale prawo jest prawem. Czasami, gdy przyłapiemy się na łamaniu prawa, zdarza nam się to często, pamiętajmy, że to nie jest według woli Pana, że także tym prawom świeckim jesteśmy poddani. Pan chce, abyś przestrzegał prawo, abyś wypełniał prawo. Ale nade wszystko chce, aby wypełniać prawo Boże, czyli zakon, który jest jakby nad prawem świeckim. Gdyby te prawa były w sprzeczności, to niewątpliwie wyżej jest prawo Boże. W Starym Testamencie podzielone też na trzy aspekty. Na przykazania, ustawy i sądy, jak kilkakrotnie wspomina Stary Testament. Dekalog, podstawa. Ważny jest czy nie? Staramy się go przestrzegać czy nie? A jak tym sabatem jest? To co, przestrzegamy czy nie? W zasadzie to... Niektóre przestrzegamy. No, niektóre przestrzegamy. No, mamy problem trochę. No. Co zrobić z tym prawem Starego Testamentu? Dobre było to prawo, czy złe? Było to prawo Boże. Często mówimy, że ducha sabatu przestrzegamy. Wspomniałem ten sabat tylko, bo jest to taki newralgiczny, który w zasadzie to nawet nam się nie podoba, jak go niektórzy przestrzegają. To, co oni go przestrzegają, jak mówimy, że Pan przybił zakon do krzyża, zakon nas nie obowiązuje. Parafrazujemy ten werset, Pan nie przybił zakonu do krzyża. Czy Pan zniósł zakon? Powiedział, że nie przyszedł go znieść, ale go wypełnić. Gdy go wypełnił, znaczy, że jest nieważny? Ważny jest. Pamiętajmy o zakonie. Zakon cały jest ważny. Gdy nawet nie świętujemy tego sabatu w szósty dzień, to go świętujmy w siódmy, bo co siódmy dzień był dniem świętym. Już sposób liczenia może nie jest tak bardzo istotny. Być może jest to, moje myśli są. Ale sabat jest sabatem. Kto go przestrzega, będzie błogosławiony. Kto go nie przestrzega, nie wie, jakie go mijają błogosławieństwa. Przestrzegajmy też inne zasady, które są związane z błogosławieństwem, które czasami też zapominamy, jak na przykład cześć dla rodziców. Łatwo nam jest czcić rodziców, jak są w pełni sił, w pełni świadomości, jak są zdrowi, a jeszcze łatwiej, jak mają wysoką rentę albo pensję. Wtedy to jest proste i w zasadzie oddajemy im sporo czasu, bo to jest wtedy pozytywne. Zauważmy, gdy jest sytuacja już trudna w życiu, gdy są czasami chorzy i trzeba im wiele poświęcić, to szukamy, jakby tu zrobić, żeby ten ciężar z siebie zdjąć. Cześć dla rodziców, czcić ich, to jest dekalog. To jest podstawa prawa, podstawa zakonu. Pan powiedział, żebyśmy czynili sąd, żebyśmy przestrzegali prawo, przestrzegali zakon. Wydaje nam się często, że niektóre zasady dekalogu są mniej ważne, a niektóre bardziej. Że niektóre przepisy to w zasadzie są takie, że jak je pominiemy, to nic się nie stanie, a niektóre są na śmierć. Kto przekroczy zasadę zakonu, winien jest całego prawa. Nie ma podziału. Starajmy się na drobiazgi zwracać uwagę. Sprawa zakonu. Ale Pan Jezus zreasumował zakon w dwóch przykazaniach i często nazywamy to nowym zakonem, nowym prawem. To nowe prawo trochę różni się od tego starotestamentalnego. Czy łatwiej jest to nowe wypełniać niż to stare? Jak się brat słowo wydaje? W zasadzie mówimy, że ono jest jakby czasami uproszczone troszkę, że intencje się liczą. Czy łatwiej jest zapanować nad intencjami niż nad czynem? Do dekalogu, abyś nie cudzołożył, Pan Jezus coś dodał. Że kto popatrzy i pomyśli, ten już cudzołoży. Ten jest winien zakonu. O wiele trudniejsze jest nowe prawo, nowy zakon. Bardziej odpowiedzialny. A też go mamy przestrzegać. Pan tego chce od nas, ażebyśmy czynili sprawiedliwość, czy wypełniali prawo, abyśmy czynili sąd. Te nowe przykazania często są trudniejsze, które powinny być wyryte na sercach, a nie zapisane na kamiennych tablicach. W liście Jakuba mamy bardzo ciekawy werset, który jakby podsumowuje ten pierwszy aspekt. Precyzyjnie z kolei go określa. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał w doskonały zakon. Właśnie spotykając się na konwencjach, na dyskusjach w domu, staramy się wejrzeć w ten doskonały zakon. W to doskonałe prawo. Bo jak możemy wejrzeć? wejrzeć poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez zapoznawanie się z historiami Starego Testamentu, z różnymi wydarzeniami, jak Pan błogosławił poszczególne postacie, całe narody, jak ich karał za coś, za co karał, jak ich karał. To jest poznanie prawa, poznanie mentalności Boga, wejrzenie w to prawo, w zakon. Kto wejrzał, wystarczy wejrzeć? Jest tam coś dalej jeszcze, ale może zatrzymamy się chwilę na tym wejrzeniu. Otwieramy czasami Biblię i patrzymy, jak z tym sądem jest. Co tam mamy napisane z tym patrzeniem na sąd, na sądzenie? Na przykład w liście do Koryntian w pierwszym liście w szóstym rozdziale, drugi, trzeci werset. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Mamy jeden z elementów sądu, prawa, sądu drugi. Wprost powiedział apostoł Paweł. Czy nie wiecie, że są trudne sprawy? Będziecie sądzić świat, aniołów. Czy macie problem z osądzeniem małych spraw? A czytamy drugi werset z listu do Rzymian, 14 rozdział, 4 werset. Kimże ty jesteś, że sądzisz drugiego sługę? Przeciwny zupełnie. Czytamy jeden werset i drugi i mamy problem, co zrobić. W końcu mamy sądzić, czy nie mamy sądzić? Możemy rozsądzać drugich, czy nie? Zauważamy, że to wejrzenie nie jest takie łatwe. Zaglądamy, czytamy, ale sprawia nam to wiele problemów. Wnikliwi, ci, którzy starają się precyzyjnie popatrzeć na aspekt sądu, zauważą, że z greckiego języka sąd jest tłumaczony z kilku słów. I my zresztą też widzimy w polskim języku różne aspekty sądu. Sąd jako budynek, administracja, sąd jako proces, sąd jako wyrok końcowy. Mamy, o sądzie mówimy, a my możemy różne rzeczy mieć na myśli. Sąd mamy czynić, czyli co mamy robić? Mamy prowadzić procesy, wyrokować, tak jak to kiedyś czynił Mojżesz. On był tym, do którego przychodzili z drobnymi sprawami, z wielkimi sprawami. Przychodzili do niego: rozsądź, Mojżeszu, problem mamy między sobą. Apostoł mówi, że po części mamy takie prawo do tego. Powiedziałbym w szczególności bracia starsi, którzy są jakby wyróżnieni w zborach ku temu, żeby dbać o trzodę, żeby pewne rzeczy rozsądzać. Ale musimy znaleźć wyraźną granicę. Apostoł Paweł czasami zaprzecza: któż ty jesteś, że sądzisz drugiego? Pan jest od tego. Rozsądzeni będziemy od Pana niewątpliwie wszyscy. A nasze prawo, nasz zakon, jak to Jakub nazwał, święty Jakub, jest zakonem wolności. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności? Jak to może być prawo wolności? Gdybyśmy to w naszym współczesnym języku mieli przetłumaczyć dosłownie, byłoby, że jest anarchia. Prawo, gdzie wszystko wolno, znaczy nie ma prawa. Czy taką myśl miał święty Jakub tutaj? No trudno by nam było tak powiedzieć. Bo czy mielibyśmy zaglądać w anarchię? W bezprawie? No, chyba nie. To czymżeż jest ten zakon wolności? Czym jest to prawo, w którym wszystko wolno? Apostoł Paweł do braci galackich w 5 rozdziale, w 13 wersecie napisał: bo wy do wolności powołani jesteście. Mówi o powołaniu. Jak my to nazywamy, o wysokim powołaniu. Powołaniu na służbę Bożą, na naśladowców Chrystusowych, nazywa to powołaniem do wolności. Strasznie dziwna rzecz. To, że Pan przyjął waszą ofiarę, znaczy, że wam wszystko wolno. Dziwne, nie? W liście do braci koryńskich, w drugim liście apostoł Paweł napisał w 3 rozdziale, werset 17, gdzie duch pański, tam wolność. Znowu dziwne słowa. Zakon wolności. Gdzie duch pański? Gdzie duch Pana jest w zborze, tam jest wolność. Czy rzeczywiście wszystko wolno? No znowu tam jest trudno granicę postawić. Apostoł Paweł napisał. Znowuż w liście do braci w Galacji, w 5 rozdziale, w 1 wersecie, apostoł Paweł napisał, że Chrystus wyzwolił nas. Byliście kiedyś w niewoli. Wyzwolił was Chrystus, abyśmy w tej wolności żyli. Nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. W jakiej niewoli byli wcześniej? W niewoli grzechu? Pod przekleństwem zakonu między innymi? Tak jest. Pod tym, co w zasadzie doprowadzało do śmierci. Wyzwoliliście się z tego. Jesteście wolni. Staliście się wolnymi. Czy wam wszystko wolno? W zasadzie wszystko wolno, jak siostra wspomina. Ale nie wszystko pożyteczne, nie wszystko buduje, nie wszystko jest dobre. I tu jest cały problem i odpowiedzialność także. Jest dużo łatwiej w życiu, kiedy mamy ściśle ograniczone wszystko zasadami i przepisami. Dużo łatwiej w życiu jest. Jeden z wywiadów czytałem z żoną rabina, która ma setki, jak nie tysiące przepisów, co ma kiedy robić, jak ma postępować. Pyta ją ten, który wywiad prowadził, jak to pani wszystko może wypełnić, znieść? Co, taka straszna ilość przepisów. Ona mówi, że popatrzmy się z drugiej strony, że moje życie jest zupełnie proste, bo ja zawsze wiem, co mam robić. Wasze życie jest trudne. Wy nic nie wiecie. Wolni jesteście. Trzeba się zawsze zastanowić. Ona wszystko wie. Proste, mam wszystko napisane. Żyć według zasad jest łatwo. Trudno jest, kiedy wszystko wolno i trzeba wybrać dobre. Bo zakon wolności to jest zakon wyboru dobra. Czynić sąd, czynić sprawiedliwość, to jest czynić dobrze. A dobrze czynić niebywała trudna rzecz. Jak ksiądz Tischner powiedział, napisał, że nie ma absolutnego dobra i absolutnego zła. Część jego filozofii. Gdyby było absolutne zło, można go w każdej chwili zniszczyć. Na przykład śmierć. Śmierć przekleństwem dla człowieka, czymś złym. A śmierć Pana Jezusa? Dobra czy zła? Z jednej strony tragedia dla Żydów. Zabili Mesjasza. Z drugiej strony błogosławieństwo dla całego świata. Bo nie ma absolutnego zła. Nasze życie powinno być dążeniem do absolutnego dobra. Dążeniem do wszystkiego, co jest dobre. I tu jest cała trudność w zakonie wolności. Wszystko wam wolno. Ale czyńcie to, co jest dobre. Czyńcie to, co się Bogu podoba. Nasza wolność czasami ograniczenia jest dobrem drugich. Apostoł Paweł do braci w Koryncie w 1 liście napisał, w 8 rozdziale, werset 9, baczcie jednak, by wolność wasza nie była zgorszeniem dla słabych. Wam wolno wszystko. Ale gdy wasza wolność będzie zgorszeniem, lepiej by było, gdyby kamień młyński u waszej szyi uwiesili i wrzucili was do wody. Okrutne słowa. Trudne i okrutne. Wolno wam wszystko. Ale baczcie, do czego ta wolność może doprowadzić. Was, nie drugich. Gdybyście byli zgorszeniem dla drugich. czy także do braci galackich napisał, że tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Wolno wam wszystko. Ale nie interpretujcie tego tak, że wam wszystko wolno. Że możecie pobłażać waszemu ciału. Bo wolność to odpowiedzialność. Gdyby Pan Bóg chciał mieć posłusznych ludzi, to by stworzył takiego człowieka. Ale to byłby robot, a nie człowiek. To byłoby narzędzie, które czyni tak, jak Pan Bóg chce. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Z wolną wolą. Wolno mu wybierać. Stworzony do wolności, gdy będzie wybierał dobro, będzie żył wiecznie. Wszystko wam wolno. Ale baczcie na waszą wolność. To czy w takim razie możemy sądzić drugich, czy nie? Jak jestem osądzeniem? Kiedy będziemy sądzić? Kogo będziemy sądzić? Także w liście do Koryntian napisał apostoł Paweł w 4:3. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Tym, który mnie sądzi, jest Bóg. Apostoł Paweł był niesłychanie mocnym podstawą, filarem, fundamentem. Mocnym człowiekiem był. Był pełen zasad. Skumulowanymi zasadami był. W zasadzie mówił, że zna prawo, zna Pana Boga, kocha Go bardzo. Wielu osobom nie podobała się jego postawa. Ganili go czasami. Wprowadzali inne nauki po nim. Potępiali go. Wiedział. Jego tylko Bóg osądzi. Bóg jest tym, który kiedyś sprawi, czy będzie nagrodzony, czy potępiony przez Pana. Co nie znaczy, że nie powinniśmy ustosunkować się do jakiegokolwiek czynu, co ktoś z naszych bliskich, a w szczególności z braci, czyni. Bo być może nie powinniśmy wyrokować, ale w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszych intencjach powinniśmy wszystko rozsądzić. Bo Pan powiedział przez proroka, że czyńcie sąd. Rozsądzajcie. Wszystko rozsądzajcie, jak także apostoł Paweł to napisał do braci koryńskich w 2:15. Że człowiek duchowy rozsądza wszystko. Sam nie podlega sądowi. Człowiek duchowy wszystko rozsądza. Każdą jedną sprawę. Z życia codziennego, z moralnego życia, z postawy w rodzinie, z zasad postępowania w pracy, z tego, co jak robić, w zborze. Powinniśmy wszystko rozsądzać w każdej chwili. Człowiek duchowy wszystko rozsądza. Powinniśmy umieć rozsądzić nauki. Rozsądzić czasy, w których żyjemy. Poznać te czasy, w których żyjemy. Pan w jakiś sposób oceni to nasze rozsądzanie. Nie wiemy dokładnie jak, ale oceni je Pan albo nagrodzi, albo ukaże. Tak jak to czynił z Izraelem w Starym Testamencie. Powinniśmy rozsądzić wszelkie zachowania. Przede wszystkim swoje. To jest podstawą naszego sądzenia. Jeszcze raz zacytuję księdza Tischnera, który w swojej filozofii wypowiedział się, że dawniej wychowywano, uczono żyć w posłuszeństwie. Tak było w zakonie i tak też było przez wieki w chrześcijaństwie. Uczono posłuszeństwa. Zauważył, że zmieniły się czasy. Że teraz jest czas uczenia rozumnego, rozsądzania, rozumienia aspektu, poznawania. Bo musimy rozsądzić wszystko, poznawać. poznać. To jest pierwszym elementem, co Pan od nas chce. Ażeby czynić sąd, rozsądzać, kiedy już znamy zasady sądu, staraliśmy się poznać, ten początek sam, na samym początku zachowujemy się, jak to apostoł Paweł napisał, jak niemowlęta. Przeczytamy, poznajemy, podoba nam się. W liście do Żydów i także to apostoł Piotr napisał w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w drugim wersecie, że ten początek jest jak niemowlęta, którzy pragniemy niesfałszowanego mleka. Pewnych zasad, podstaw. Rzeczy podstawowych. Ale czy na tym mamy zaprzestać? Skorzystać z tego mleka, który jest dobrym pokarmem, właściwym? Powinien iść jakiś wzrost, rozwój w dalszym ciągu. Apostoł Paweł ten proces wzrostu nazywa trwalszym pokarmem, stałym pokarmem. Że po tym mleku później powinniśmy starać się inny pokarm przyjmować. W liście do Żydów w 5 rozdziale od 11 do 14 wersetu mamy mniej więcej opisany ten wzrost. Czyli jest czas, że się zachowujemy jak dzieci, tylko mleko możemy spożywać. Ale jest też czas, kiedy powinniśmy spożywać pokarm stały. Stały, który jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone. Wyćwiczone władze poznawcze do rozróżnienia dobrego i złego. Często nie potrafimy odróżnić. Często idziemy, to mówimy owczym pędem, za tym, co ktoś powie, jak ktoś poprowadzi. Trudno nam jest odróżnić, co jest dobre i złe, czy złe. Dlatego, bo jesteśmy często jak te niemowlęta. Często gorszy nas bardzo mocno czyjeś inne wyrozumienie, inny ubiór, inne zachowanie, bo nie rozumiemy wiele rzeczy, bo nie potrafimy rozumieć. Gdybyśmy rozróżniali, to by nas to nie bulwersowało, nie drażniło. Emocje nasze wzbudza wtedy, jeżeli nie rozumiemy dobrze, a wydaje nam się coś. I nie mamy argumentów w drugą stronę, to emocje nas wzrastają od razu. Kiedy poznamy, kiedy umiemy rozróżnić, mijają emocje. Więcej. Zaczynamy rozumieć czyjąś postawę, czasami złą, widzieć, że to nie jest złość, tylko choroba na przykład. Że to nie zła wola, nie są złe intencje, tylko jest coś, czego brakuje komuś. Wtedy mu się pomóc staramy, a nie pogardzamy nim. Kiedy umiemy odróżnić. Gdy wypełnimy ten pierwszy aspekt, pierwszą podstawę, pierwszy filar, staramy się to prawo wypełniać. Mamy taką historię w Nowym Testamencie. Przyszedł młodzieniec do Pana Jezusa. Panie, co mam robić, żeby być zbawiony? Co miał robić? Wypełniaj zakon. Proste. Staram się, mówi. Od młodości swojej. Był zbawiony za to? Co mu dodał Pan Jezus do tego? W takim razie, skoro wypełniłeś pierwsze, sprzedaj majątność swoją, rozdaj drugim. No, miał trochę problem z tym. Bo to już w zasadzie nie wchodziło w ścisły aspekt zakonu, prawa, precyzyjnie. To było coś, co było dla niego. Trudno mu to było poświęcić. Coś dodał Pan Jezus, bo wiedział, że on tu jest troszkę słabszy w tym punkcie. Jeden filar starał się wypełnić, a w tym drugim był troszkę słabszy. I tu jest ten drugi, trzeci filar, o którym wspomniał prorok, że masz miłować miłosierdzie jeszcze oprócz tego zakonu. Miłosierdzie. Trochę go ruszyliśmy przy końcu tego poprzedniego aspektu. Miłosierdzie w zasadzie przeciwne do sprawiedliwości. Bo czasami trzeba wybaczyć komuś, kto nam skrzywdzi. Wybaczamy czy nie? A przykro nam jest? W zasadzie to przykro nam jest. Nawet jak wybaczymy, jak ten ciężar zrzucimy z serca czasami, ktoś nam powie, przepraszam, no dobrze, stało się. Jesteśmy miłosierni. Bo to jest bardzo dobra cecha, być miłosierny. Czynić coś więcej, niż być sprawiedliwym. Ale tu prorok dodał, że to miłosierdzie trzeba jeszcze z miłością czynić. Coś więcej, niż być miłosiernym. Miłować miłosierdzie. Strasznie trudna rzecz. Odpuszczać komuś i jeszcze mieć tego przyjemność. Cieszyć się. Gdy przełożymy to na codzienny język, na nasze codzienne życie. Przyjdzie złodziej, ukradnie nam. Ile pomsty w naszym sercu jest. Ile zła, ile złych słów wylejemy na to wszystko. Uderzy nas coś, skrzywdzi, zbije. Ile złych emocji w naszym sercu jest. Ubliży nam ktoś. Powie nam coś niemiłego. Oskarży nas o coś. Niesłusznie. Ile zła jest w naszych sercu wtedy. Dalecy jesteśmy od miłosierdzia. Widzimy pijanego człowieka, który idzie ulicą i zatacza się. Jeszcze nam krzyczy za nami. Miłujemy go wtedy? Ile pogardy mamy w naszym sercu do tego człowieka? Schlał się, tak, bo on to. Lepiej nie powtarzać. A nie pomyślimy, że on jest chory. Taki jest nasz sposób myślenia. Brakuje nam miłosierdzia. Więcej, żeby to z serca uczynić, to nam jeszcze dużo więcej do tego brakuje. Pan chce, byśmy miłowali miłosierdzie. Zdecydowanie częściej jesteśmy tacy jak ten kapłan czy lewita, którzy spotkali tego, co leżał na drodze do Jerycha. Leży na codziennym postępowaniu. Trzeci aspekt jeszcze chwilę. Było, byś czynił sąd? Trochę żeśmy może nie poznali. Poznaliśmy, że jest to trudne. Poznaliśmy, że jest to bardzo względne. I poznaliśmy też, że są często sprzeczne wersety, trudne do wytłumaczenia. A musimy starać się poznać i Pan nas rozsądzi kiedyś za to, czy my to zrobimy dobrze, czy źle. Tą pierwszą naszą podstawę, która jest trudna, zobaczyliśmy tą drugą, która w zasadzie wcale nie jest łatwiejsza, aby miłować miłosierdzie w naszym życiu. I jeszcze jest trzeci ten aspekt, aby pokornie chodzić z Bogiem. Dlaczego w ogóle to jest na trzecim miejscu? Zdawałoby nam się, to będą być pierwsze. Panu, pierwsze co chcę, żeby być bliskim Jemu, żeby z Nim chodzić. Tutaj dziwnie. Najpierw były zasady, tam jest to miłosierdzie to dołożone, a dopiero teraz, żebyś pokornie chodził z Bogiem. Co w ogóle znaczy, żeby chodzić z Bogiem? Nie jest to takie łatwe. Jak to zdefiniować? No, do pracy mamy z Bogiem iść. Staropolskie, uważam, bardzo ładne powiedzenie z Bogiem. Wniknijmy w głębie tego powiedzenia, śliczne powiedzenie z Bogiem. Co znaczy chodzić z Bogiem? Enoch chodził z Bogiem. Krótko streszone jego życie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, werset 24. Enoch chodził z Bogiem. Krótki życiorys, przepiękny. Co to znaczy, że on chodził z Bogiem? W liście Judy, 14, 15 werset, mamy o nim napisane jeszcze, że prorokował o przyjściu Pana, o sądzie. Był prorokiem, Bożym prorokiem, czyli napominał w imieniu Boga. Przekazywał boskie słowa. Chodził z Bogiem. I w liście do Żydów, w 11 rozdziale, w tym rozdziale, gdzie poczet świętych jest wymieniony w 5 wersecie, mamy też wzmiankę o Enochu, że przez wiarę został zabrany, że nie oglądał śmierci. Znowuż, trudne do wytłumaczenia słowa. Pan go zabrał przez wiarę, był wierzący, głęboko wierzący, całym swoim życiem. Może zostawiam to na domowe dyskusje, co to znaczy, że nie oglądał śmierci. Ale co znaczy w takim razie to chodzenie z Bogiem? Trudno jest to strasznie zdefiniować. Jak wszelkie emocje trudno zdefiniować gdzieś. Rzeczy, które wychodzą z umysłu, z serca, bardzo trudno zdefiniować. I to chodzenie z Bogiem też jest trudno zdefiniować. W narodzie izraelskim mieli w prawie nakazane, że Boga mieli chwalić, mieli uwielbiać, mieli wierzyć całym jestestwem. Tak to się nazywało. Co to znaczy całym jestestwem? U Żydów to było rozumem, intelektem, tym, co poznajemy, to, cośmy mówili, rozeznanie wszystkiego, emocjami, naszym uczuciem pozytywnym, cośmy miłować miłosierdzie, emocje, był intelekt, rozum i czynami. Wszystkim. To, co robimy w życiu. Naszymi uczynkami, naszymi słowami, całym jestestwem należało chwalić Boga. To znaczy chodzić z Bogiem. Czy można to czynić zawsze, wszędzie? W domu, w pracy, w szkole? Można. Wydaje mi się, że Dawid był takim człowiekiem, który chodził z Bogiem. Zawsze chodził. Chociaż grzeszył. Chociaż różnie mu się w życiu powodziło. Chodził z Bogiem. Miał bardzo trudne chwile. Uciekał przed królem, uciekał przed własnym synem. Schraniał się, był pogardzany. Miał też wielkie wywyższenia. Wielkie bitwy wygrane. Był wielce wywyższany. Miał też grzechy moralne. Miał też bardzo właściwe, prawowite zachowania w swoim życiu. Różne. On chwalił Boga, kiedy tańczył. Chwalił Boga, kiedy grał, kiedy śpiewał, kiedy się smucił. Także kiedy zgrzeszył, nie chował się przed Bogiem. Panie, zgrzeszyłem. I mnie ukaraj, Panie, a nie lud, bo ja zgrzeszyłem. Bo on chodził z Bogiem. Nauczmy się, żeby nawet w wszystkich sytuacjach, bo nam też zdarza się źle czynić w życiu, aby nie uciekać wtedy przed Panem. Żeby nie schraniać się, nie szukać wytłumaczenia, jak to czynił Saul wcześniej. On zawsze znalazł, że tutaj nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Tu jest, można się wytłumaczyć. Tutaj to nie on winien, tutaj kto inny więcej niż on. Dawid się przyznał do winy, do grzechu, kiedy zrobił. Pochodził z Bogiem. Bo z Enocha to nie znamy precyzyjnie jego życia. Nie mamy wiele opisane o nim. Błogosławiony każdy, który się boi Pana i kroczy jego drogami. Psalmista Dawid napisał w Psalmie 128. Że ten, który kroczy drogami pańskimi, kto stara się iść z Bogiem, błogosławiony. Do tego jeszcze dodał prorok Michał, żeby pokornie z Bogiem chodzić. Zauważcie, brate, precyzyjnie określa. Czy można chodzić z Bogiem niepokornie? Uczeni w piśmie, kapłani, faryzeusze, chodzili z Bogiem. Chodzili z Bogiem, znali pismo, nauczali. Źle nauczali? No, Pan Jezus powiedział, słuchajcie ich. Oni dobrze nauczają. Oni chodzą z Bogiem, ale niepokornie. Nie czyńcie tak, jak oni czują. Trochę się od nich powinniście różnić. Trudno jest z jednej strony czuć wywyższenie, wysokie powołanie, wierzyć głęboko, żebyśmy chcieli być duchowym kapłaństwem, królami i kapłanami, sędziami świata, sędziami aniołów. Do tego dołożyć pokorę. Znowu zdaje się zupełnie przeciwne rzeczy. Król to król. Należy mu się. To, że ma tron i koronę, to nie jest jego widzimisię, to mu się należy. To, że ma poddanych, co robią za niego, czy jego polecenia wykonują, to jest ich służba. Kapłan to kapłan. Lewici byli do posługi, a nie kapłan. A co powiedział Pan Jezus, że który z was będzie największy w królestwie? Kto z was jest wielki? Kto się stanie sługą? Kto będzie jak dziecię? Czysty i pokorny. Trudne to jest, szalenie trudne. Być pokornym w wielkich sytuacjach. Gdy nasza wiara głęboka jest, gdy jesteśmy przekonani o wielkich błogosławieństwach, o wielkiej nadziei, o oświetlanej przyszłości. Trudno jest do tego dołożyć pokorę, że czasami musimy posługi wykonać ciężkie, nieprzyjemne. Po prostu jak słudzy. Bo dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy sługami. I nie tylko teraz. Pan Jezus też przyszedł, ażeby służyć. Oddał swoje życie w służbie. Wielki człowiek. Największy na ziemi. Jak był poniżany. Jak wiele ucierpiał. I z pokorą to przyjmował. To jest wzór, jak chodzić z Bogiem, ale pokornie. Gdy będziemy czytali werset Manny, którym jest werset z prosta Michała, gdy będziemy rozważać kiedyś, co Pan Bóg od nas w zasadzie chce. Pamiętajmy o tym, że Pan chce od nas, ażebyśmy czynili sąd, żebyśmy rozsądzali. Wszystko i zawsze. A żebyśmy nie byli tylko dziećmi, którzy tam przeczytali tą pierwszą warstwę i się zapoznali z historią, ale żebyśmy wracali, dyskutowali i coraz to głębsze lekcje wyciągali, poznawali. Jak to święty Jakub nazwał, kto wejrzał w ten, nie tylko rzucił okiem, kto wejrzał w zakon wolności, w zakon, w którym wszystko wolno, ale zakon, który daje niesamowitą odpowiedzialność. Żebyśmy wiedzieli, że Pan chce, żebyśmy czynili sąd, żebyśmy do tego dołożyli miłosierdzie. Miłosierdzie z miłością, byśmy miłowali miłosierdzie i abyśmy pokornie chodzili z Bogiem. Wtedy będziemy błogosławieni. Wtedy odziedziczymy najwyższą nagrodę, którą życzył braterstwu, jak i sobie.